Witam Cię serdecznie, z tej strony Maciek Wieczorek i program Biznes 2.0. Bardzo Wam się ten program podoba, z tego co wnioskuję po łapkach i komentarzach i po wnioskach. W związku z tym bardzo dużo osób dodaje mnie do znajomych na Facebooku i okazało się to niemożliwe, z tego względu, że Facebook ma ograniczenie do 5000 znajomych, dlatego zdecydowałem stworzyć fanpage, po to, żebyście lajkując go mogli też mieć kontakt ze mną na bieżąco i nie tylko komentować, ale też pisać wiadomości i tak dalej. Także zalajkujcie ten fanpage, linka znajdziecie pod tym filmem. Dzisiaj będę mówić o bardzo ważnym temacie w biznesie, ale nie tylko. Ponieważ wiemy z wielu różnych badań, że nic nie jest takim gwarantem szczęścia i udanego życia, jak relacje, jak udane relacje z innymi ludźmi. Jedni mają tę potrzebę bardziej jakby wyeksponowaną i muszą ciągle spędzać czas z ludźmi, inni tylko czasami, ale każdy tego potrzebuje i wiemy również, że są ludzie, którzy są bardzo bogaci, ale na przykład nie mają wokół siebie ludzi i przez to też są nieszczęśliwi. Są ludzie, którzy mają jakieś inne, różne osiągnięcia, są sportowcami i tak dalej, ale jak brakuje im ludzi, są nieszczęśliwi. I teraz to oznacza, że warto mieć wokół siebie ludzi. Mało tego, według badań Carnegie Institute of Technology 85% sukcesów życiowych jest ściśle powiązane z relacjami. Oznacza to, że jeżeli weźmiemy biznesmena, który osiągnął wielki sukces, zarabia duże pieniądze, to się okaże, że pi razy oko 85% tego sukcesu by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie to, kogo on zna, jak on postępuje z ludźmi, może z pracownikami, jak inspiruje ludzi, swój zespół, jakie robi kontrakty, deale z innymi ludźmi, czyli jak jest odbierany i tak dalej, i tak dalej. 85% każdego sukcesu życiowego ma bezpośredni związek z ludźmi. I dlatego też ten odcinek jest z jednej strony, tak jak każdy inny, dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces, a z drugiej strony w zasadzie te rzeczy sprawdzają się też w życiu osobistym i w każdym innym, ponieważ temat relacji jest tematem szerokim. Od razu wspomnę na początku, że znasz, mam nadzieję, że znasz najważniejszą lekturę w historii na ten temat, czyli Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, autorstwa Dale'a Carnegie'ego. To jest książka, którą raz do roku trzeba przeczytać. To nie jest opcja, to nie jest wybór. Raz do roku trzeba powtórzyć tę książkę, dlatego jak ją czytasz pierwszy raz, to zaznaczasz sobie najważniejsze rzeczy i co najmniej raz w roku powracasz do tematu. Jeżeli nie masz tej książki, to mam dla Ciebie fajną wiadomość, że dzisiaj oficjalnie chciałem ogłosić start wydawnictwa Expertia, wydawnictwa, które założyliśmy po to, żebyś miał dostęp do książek sukcesu, do materiałów, które są naprawdę rozwojowe, ponieważ książki to jest coś, co ja osobiście kocham od lat, z tego względu, że współczynnik ceny do jakości, do tego, ile z tego można wyciągnąć, jest kosmiczny, w zasadzie prawie, że największy na świecie. No, wygrywać z tym może tylko już YouTube, gdzie tu masz program zupełnie za darmo, a za książkę ileś tam trzeba zapłacić, ale niewiele w porównaniu do tego, co może być. Więc będziemy wydawać też swoje książki autorów zaprzyjaźnionych, jak również będziemy po prostu oferować te, które już są, ale z dodatkami, na przykład z konkretnym omówieniem danej książki, z mapami myśli, z rzeczami, które pozwolą Ci te książki powtarzać szybciej. Więc jeżeli jeszcze nie masz Dale'a Carnegie'ego, to zachęcam Cię do skorzystania z oferty pod tym filmem. No i dobra, wiesz już, że 85% sukcesu to są relacje. I co z tymi relacjami? Jak się tego nauczyć? Bo są ludzie, którzy potrafią to tak z automatu, że po prostu to jest człowiek, którego się nie da nie kochać. Są takie osoby, ja taką osobą z natury nie jestem, więc musiałem się tego nauczyć, ale też doświadczenie pokazuje, że osobiście znam tylko chyba ze 2 czy 3 takie osoby, że po prostu wpuścisz je w tłum i one będą po prostu kochane z automatu przez wszystkich. Cała reszta jest na tej skali lepsza, gorsza, ale każdemu przyda się nauka w tym temacie i dziś znów, jak zwykle, konkretne strategie, które będziesz w stanie zastosować w swoim życiu i które działają. To nie są rzeczy, które są jakoś do sprawdzenia, do przetestowania. Te rzeczy działają na pewno i starałem się też nie pokryć za bardzo z Dale'em Carnegie'em. W zasadzie tu się chyba jedna rzecz tylko pokrywa, a cała reszta to są inne rzeczy. Dzięki temu to się fajnie będzie uzupełniało i zazębiało. Czasem jest takie jakby pretensja ludzi do świata biznesu, że tam ręka rękę myje, że ludzie zatrudniają ludzi po znajomości, że robią biznesy ze swoimi znajomymi i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co? Tak jest. I w biznesie kumoterstwo i nepotyzm jest czymś bardzo, bardzo dobrym. Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja mówię o prywatnym biznesie. Czyli, że jak ty masz firmę i zatrudniasz sobie ludzi po znajomości, bo tego lubisz, a tamtego nie lubisz, to go nie zatrudnisz, to jest bardzo dobre, bo przecież biznes to jest twoja rzecz. Po to prowadzisz firmę, żeby tobie ta firma służyła, a nie po to, żeby ktoś ci narzucał, jak ty to masz robić. Jeżeli nie lubisz takiego typu ludzi, na przykład nie lubisz ludzi, którzy wyglądają jak ja, to masz prawo z nimi nie robić interesów, nie współpracować, nie zatrudniać i to jest twoje święte prawo i to, że biznes działa na kumoterstwie i nepotyzmie, to jest bardzo dobra rzecz. I ja ci zaraz powiem, jak te relacje tworzyć, żeby właśnie ludzie wybierali ciebie jako swojego znajomego. Natomiast oczywiście disclaimer, ta zasada nie tyczy się biznesu publicznego, czyli tego, że jest firma na przykład Orlen, która jest firmą państwową i tam urzędnicy mianują prezesa i jak ten prezes zacznie zatrudniać swoich przyjaciół, to już jest nie fair, bo to wiadomo, że to idzie z naszych podatków i to nie może tak być, więc tam są, wiadomo, przetargi, wtedy różne inne rzeczy, które powinny funkcjonować. Ja już nie będę teraz dyskutować, czy one lepiej, czy gorzej funkcjonują, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o odróżnienie biznesu państwowego od prywatnego. W biznesie prywatnym to, że on się odbywa po znajomości, to jest bardzo dobra rzecz i tu masz sekret sukcesu. Jeżeli chcesz, żeby na przykład twój biznes świetnie działał, to musisz mieć dużo fajnych znajomych. To musisz mieć fajnych ludzi wokół siebie, z którymi jest sens robić biznes, z którymi jest sens robić milionowe kontrakty, z którymi jest po prostu sens robić deale. No i jak to zrobić? Bo to samo z siebie nie działa. Więc można oczywiście wybrać odpowiedź A. Będę narzekać, że inni mają fajne kontakty, no i trudno. I oni będą mieć sukces, a ja nie. Lub odpowiedź B. Jak nie mam tych kontaktów, to zastanowię się, jak je zrobić. No i w tym odcinku tego programu masz mnóstwo rzeczy, jak je zrobić. Więc o tym dzisiaj będę mówić. Więc wiesz już teraz, nie tylko, że to jest ważne, ale że to się da zrobić. I że biznes się po prostu będzie tak odbywać zawsze. Od zawsze się tak odbywał po znajomości. Dziś się tak odbywa i będzie się tak odbywał. Więc to, co ty możesz zrobić, to się nauczyć być znajomością. Czyli zrobić tak, żeby znać ludzi w różnych dziedzinach, z którymi da się później coś ukręcić, jakieś interesy, mówiąc kolokwialnie. No i dobra, od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od tego, żeby się zastanowić, czy ty w ogóle lubisz ludzi. Bo jeżeli jesteś takim sceptykiem ludzkim, w sensie jesteś introwertykiem, ja takie coś miałem, że ten mój introwertyzm wpływał na to, że mi zawsze łatwo zauważyć w ludziach coś niedoskonałego, coś niefajnego. Zwłaszcza, że studiowałem psychologię i ja widzę, jakby znam psychikę ludzką i psycholodzy 4 razy częściej popełniają samobójstwo niż nie psycholodzy. I z czego to wynika? Z tego, że oni widzą, ile rzeczy, ile zła jest w człowieku, tego naturalnego zła, takiego doszukiwania się problemów, takiego doszukiwania się od razu złych intencji w drugim człowieku, podejrzewania wszystkich o wszystko i tak dalej. Więc to jest demotywujące mocno, natomiast da się z tym żyć, jeżeli już to ogarniesz jakoś. I przede wszystkim trzeba się nauczyć tego pozytywizmu, tego radosnego spojrzenia na życie, zwłaszcza jak jesteśmy Polakami. Bo my to mamy jakby kulturowo też uzasadnione, że wszyscy powinni mieć porówno, że nikt się nie powinien wybijać, to każdego trzeba znosić na swój poziom. Oczywiście hejt jest w każdym kraju na świecie, jakieś tam atakowanie kogoś, jak najbardziej też negatywne spojrzenie na człowieka też bywa w każdym kraju. W Polsce jednak jest to na bardzo wysokim i zupełnie domyślnym poziomie, dlatego tutaj to wymaga pracy. Jeżeli nie lubisz ludzi, to ja ci dam rozwiązanie nietypowe. Polub siebie, ponieważ ośmielę się założyć, to zabrzmi jak takie coachingowe gadanie. Może trochę takim jest, ale to jednak działa, że żeby nie lubić ludzi, trzeba nie lubić siebie. Po prostu tak to jest. Kiedy cię najbardziej wkurzają ludzie o innych poglądach? Wtedy, kiedy twoje, kiedy masz wrażenie, że oni ci zagrażają. Na przykład ja nie muszę strzelać do LGBT, bo ja nie mam uczucia, że oni mi zagrażają, że oni zniszczą mi dzieci. Ja w ogóle nie widzę takiego zagrożenia po prostu. Ja nie ma takiej opcji, że dwóch facetów, którzy pójdą za rękę, mimo że nie kręci mnie taki widok akurat personalnie, ale nie ma takiej opcji. Może ja mam za wysokie IQ, żeby dać sobie wmówić, że oni mi zniszczą kulturę, że oni spowodują, że mój syn zostanie gejem w przyszłości. To są bzdury takie, że ja nie wiem, jak to w ogóle można ogarniać takie pierdoły. Świetne narzędzie manipulacji dzisiaj, więc ja się nie czuję zagrożony i przez to Ja nie muszę atakować nikogo. Ja nie mam czasu na pierdoły, żeby się tam z ludźmi zajmować, kim oni powinni być i tak dalej. Ja mam dojść do sprzątania na własnym podwórku, dbania o siebie, o to, żebym ja się bardziej rozwijał, żeby jeszcze innym mówić, jak oni mają żyć, w co mają wierzyć, co mają wyznawać. No, to nie jest mój temat. Moim tematem jest zajęcie się, żebym ja był efektywny w swoim życiu, żebym był fajny, żebym żył w zgodzie ze swoimi wartościami i tak dalej i zajmował się swoim życiem i swoją rodziną. I tak to powinno wyglądać. No i teraz tak, jeżeli nie lubimy siebie, to automatycznie nie lubimy innych ludzi. I tutaj nie dam Ci prostej rady, bo to by trzeba zrobić 3 odcinki, a to jest program o biznesie, a nie o samoakceptacji. Natomiast jest takie prawidło i chciałem Ci po prostu na nie zwrócić uwagę, że ludzie, którzy mają kompleksy, którzy uważają na przykład, że są niewystarczająco męscy, to oni będą chcieć wzmocnić tą męskość, atakując faceta w różowym, który idzie za rękę z drugim facetem w różowym. Jeżeli człowiek jest nie do końca przekonany odnośnie swojej wiary, na przykład wierzy, wyznaje jakąś religię i ma wątpliwości duże, kurczę, czy na pewno to, w co wierzę, jest dobre, czy to, kurczę, czy to tak powinno być, to wtedy ta osoba będzie atakować ludzi tak zwanych niewierzących. On będzie ich wyzywać od tych, którzy niszczą kulturę i tak dalej. Bo taka osoba, która jest pewna tego, co robi, tego, w co wierzy, tego, jakie ma wartości, ona już automatycznie nie ma potrzeby jechania po ludziach i niszczenia ich. No zobacz, człowiek zadowolony i szczęśliwy nie jest agresywny. Zauważ, jak to działa. Jakbyś teraz odebrał telefon, że wygrałeś totolotka milion, to nawet jeżeli przed chwilą się z kimś kłóciłeś, to zaraz go przytulisz i mu wybaczysz wszystkie winy. Ponieważ jak się czujemy świetnie, to nie mamy potrzeby robienia takich rzeczy. Dlatego też, jak na kogoś alkohol działa pozytywnie, nastrajająco, to wtedy ta osoba po alkoholu nagle lubi cały świat. Tak to właśnie działa, ponieważ ona wtedy nie widzi swoich własnych problemów i braków. Więc teraz ja Ci nie powiem, jak siebie zaakceptować, bo to jest gruba akcja. I to nie jest program psychologiczny, natomiast zacznę od tego, że jeżeli w ogóle widzisz coś takiego, jeżeli jesteś w tej grupie ludzi, którzy mają problem z lubieniem ludzi i automatycznie widzą w ludziach samo zło, to zastanów się, co Ty widzisz najpierw w sobie. Tu nie chodzi o to, żebyś się akceptował nagle wszystkie ideologie, wszystkich po prostu, żebyś jutro, nie wiem, uchodźców do domu przyjmował i po prostu, żeby każda różnica Ci się podobała, bo to jest niemożliwe i nie powinno nawet tak być. Tylko chodzi o to, że jeżeli wszyscy, wszędzie wkurzają Cię, to może trzeba się zastanowić nad Twoją pewnością siebie, nad Twoją samoakceptacją. Więc nie powiem Ci, jak to zrobić, bo tutaj jest dużo rzeczy, ja się dziś nie zajmuję już psychologią, ale na pewno są kanały na YouTubie, które się tym tematem zajmują i znajdziesz tam dobre porady. Natomiast od tego jakby trzeba zacząć, bo jak nie lubisz ludzi, to trudno będzie stosować techniki jakiekolwiek, żeby one były naturalne, żeby było widać, że one działają. Także dobra, od tego zacząłem, ale teraz już przechodzimy do technik, które może zastosować każdy, kto po prostu lubi część ludzi, części nie lubi, a chciałby być bardziej lubiany. Także od tego się zastanówmy. Więc punkt pierwszy, prawdziwe i najlepsze relacje robi się na żywo. Mówiłem w ostatnim odcinku o budowaniu marki osobistej, personal brandzie, o tym, że naprawdę wielu ludzi jest w stanie mieć Ciebie za autorytet dzięki internetowi. Prawda jest jednak taka, dalszy ciąg tej prawdy jest taki, że te najlepsze relacje zrobisz na żywo, że w którymś momencie te relacje zrobione online trzeba przenieść na offline, że trzeba się spotkać z tymi ludźmi, trzeba się ogólnie spotykać z ludźmi. I nie każdy to lubi, ale to chyba też bardziej zależy od tego, z kim Ty się spotykasz. Bo jak ja robiłem biznes, gdzie musiałem ludzi na przykład motywować do tego, żeby im się chciało, bo nie mieli stałej wypłaty, to był biznes oparty na prowizji przede wszystkim, czyli ludzie mieli tylko prowizję. Więc mógł się przyłączyć każdy i później trzeba było ludzi inspirować, żeby im się chciało robić. To było tak wysysające ze mnie energię, że szok po prostu. Byli ludzie, którym się chciało i większość, którym się nie chciało i którym się trzeba było powtarzać, że możesz odnieść sukces, że jesteś zwycięzcą i ja pierniczę. A teraz jak się spotykam z ludźmi sukcesu, z milionerami albo z ludźmi, którzy nie są może bogaci, ale mają chęć, czyli działają, cisną po prostu, rozwijają jakieś pomysły i oni osiągną sukces prędzej czy później, bo to jest nieuniknione, to jest całkiem inna energia i z takimi ludźmi to ja się chętnie spotykam. Więc jak masz awersję do spotkań z ludźmi, to zastanów się, z jakimi ludźmi. Może po prostu trzeba zmienić grupę ludzi, z którymi Ty się będziesz spotykać. I prawdziwe relacje budują się, te najprawdziwsze, najdłuższe, będą się budowały już później na żywo. Bardzo wiele się da zrobić przez internet, tak samo jak ludzie budują w zasadzie swój związek, zaczynając nawet od internetu, są takie przypadki, to jednak oni prędzej czy później się spotykają na żywo. I to nie jest dzień ślubu, tylko wcześniej się spotykają na żywo i później dopiero podejmują jakieś dalsze decyzje. Więc spotkania na żywo, o tym pamiętaj, szukaj spotkań na żywo. Na kawę to nie zawsze jest do zrobienia, bo ze swoim autorytetem nie zawsze uda Ci się spotkać na kawie, ale z wieloma ludźmi da się umówić. Po prostu pielęgnuj relacje. To jest tak proste, że aż ludzie o tym zapomnieli. Ludzie tego dziś nie robią, że myślą, że jak ja z ludźmi będę gadać na Messengerze, to jest pielęgnowanie relacji. Prawdziwe relacje to jest to, że jak jedziesz do Warszawy i tam masz jakiegoś fajnego ziomka, to powiedz, kurczę, wiesz co, nie wiem, Karol, mam tu sprawę w Warszawie, ty jesteś z Warszawy, spotkajmy się na kawę przy okazji. No i co, i wrócisz później do domu, bo będziesz trochę później jechać w trasę i bardzo dobrze, ale spotkasz się z Karolem i wzmocnicie swoją relację, może coś nawet fajnego wymyślicie. Więc pamiętaj, budowanie relacji na żywo to jest ostateczny cel tych najlepszych, które będą w Twoim życiu. Pamiętaj, to jest ten punkt pierwszy. Punkt drugi, związany z tym ściśle. Ludzie dzisiaj odwaliło im do reszty i dzisiaj już normą jest to, co kiedyś było wyjątkiem, że dwie osoby się spotykają w kawiarni po to, żeby wspólnie posiedzieć na smartfonach albo przy komputerach. Puknijmy się w czoło. To jest patologia. Już jakby jest normą, że my wszędzie mamy telefon i spoko, niech Ci będzie, że nie umiesz iść do kibla bez telefonu. Jasne. Co byś tam miał lepszego robić? Ja czytam książkę, ale jak zapomnę książki albo przeczytałem, no to nic mi nie zaszkodzi, że ten telefon tam zrobię, a tak bym siedział i patrzył, nie wiem, w lustro, w którym widziałbym człowieka, który siedzi na kiblu. No marny to widok, niezbyt pocieszający, to już wolę na Instagramie zobaczyć idealny świat. Equilibrium i Elysium w jednym. Więc jak najbardziej spoko, ale na miłość boską, jak się spotykamy z człowiekiem, i o tym mówi na przykład Simon Sinek, to jest pierwsza zasada liderów. Liderzy przy ludziach nie mają komórki. To jest to. Jak chcesz być liderem i przyjacielem, to pierwsze co robisz? Chowasz komórkę. Nie robisz czegoś takiego, że ona leży na stole i będą Ci wyskakiwały przypomnienia i będziesz zerkać i coś tam patrzeć i dajesz taki podświadomy przekaz tej osobie, że wiesz co, no niby jesteś dla mnie ważny, ale tylko do momentu, kiedy dostanę powiadomienie o nowym SMS-ie, bo tak naprawdę pał się, wcale nie jesteś taki ważny. Nie ma dzisiaj w tych cyfrowych czasach lepszego pomysłu, łatwiejszego sposobu, żeby pokazać, że ktoś jest dla Ciebie ważny, jak to, że spotykacie się, siadacie w Starbucksie i mówisz mu, to ja teraz wyłączę komórkę, bo chcę się skupić na naszym spotkaniu. Super sprawa. I teraz schowam laptopa do teczki i nie wyciągam. Jeszcze można nawet o tym wspomnieć, że tak też zrobisz, wtedy jest szansa, że ta osoba też tak zrobi. Pamiętaj o tym, inaczej nie zbudujesz dobrych relacji. Ludzie to odczuwają podświadomie. I to nawet dla Ciebie to może być nawet tak naturalne patrzenie w tą komórkę, że Ty nie wiesz, że robisz coś złego, a niszczysz relacje. Nie mówiąc już o tym, że w rodzinie, jak się bawisz z dziećmi, to się zastanów, czy się bawisz z dziećmi, czy się bawisz z dziećmi i z Instagramem w tle. Więc zastanów się po prostu, co jest priorytetem. Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I teraz kolejny bardzo ważny element, punkt trzeci, imię. Nie ma ważniejszego słowa w słowniku drugiego człowieka niż imię. I teraz to imię trzeba nie tylko poznać, ale trzeba go używać. Czyli jak poznajesz człowieka i on Ci mówi, cześć, jestem Brz, to Ty musisz powiedzieć uczciwie, nie dosłyszałem, sorry, mógłbyś powtórzyć? Musisz znać to imię, bo widzisz, jak zrozumiesz, jak to jest ważne, to przestaniesz gadać takie rzeczy, czy robić takie rzeczy, że ludzie się przedstawiają, Ty nie dosłyszałeś i nie dopytasz. A to jest standard. Zwłaszcza jak się poznaje 2-3 osoby, jest głośno, bo gdzieś tam w kawiarnia, dźwięki w tle, nie dosłyszysz i nie chcesz dopytać. Bo i tak uznajesz, że to nie jest aż tak istotne, no to pewnie wyjdzie później w praniu. Nie, to jest super najważniejsza rzecz. Ty musisz to imię znać. Daj sobie misję specjalną, Terminator, nowy człowiek, muszę wiedzieć, jak on się nazywa. Muszę. Jak nie usłyszę, nie zrozumiem, to dopytaj. I tylko nie atakuj tych ludzi, że niewyraźnie mówią, że słuchaj, niewyraźnie powiedziałeś, jak się nazywasz? Nie, ja to robię tak, że zawsze jadę na siebie, że nawet jak dwa razy ktoś powie, ja mu powiem na przykład, sorry, możesz powtórzyć, bo nie dosłyszałem, a on mówi, no jestem ja dalej nie słyszę, to ja mówię, kurczę, wiesz co, ja dziś jestem głuchy, może źle spałem, powiedz proszę jeszcze raz, jak się nazywasz, bo po prostu dziś już jestem zamulony, chyba za dużo spotkań. Czyli jadę na siebie, a nie atakuję kogoś. To jest bardzo ważna zasada, o której jeszcze będę mówić. No i on Ci mówi, że się nazywa Karol. I teraz Ty ten Karol, Ty w ogóle musisz usłyszeć też, to jest bardzo ważna rzecz, której nikt nie robi, usłyszeć, czy on się przedstawił Karol, czy no akurat Karol to jest takie imię może zbyt łatwe, więc wezmę inne, Jan. Czy on się przedstawił Jan, czy on się przedstawił Jaś, czy on się przedstawił Lech, czy Leszek. To są super ważne rzeczy. Bo on, jak on się przedstawia, to on ci mówi, jak on chce, żebyś do niego mówił. Jeżeli spotkasz mnie, ja ci powiem, cześć, jestem Maciek, to dla ciebie to jest mega wskazówka, że zawsze dla mnie Maciek to będzie lepsze słowo niż Maciej. Mimo, że ja na filmach się przedstawiam, cześć, Maciej Wieczorek i tak dalej, bo to jest takie bardziej oficjalne, to jest kanał biznesowy, jasne, ale jak mnie spotkasz na żywo, to ja podając ci rękę powiem, cześć, jestem Maciek. I to dla ciebie jest wskazówka, Maciek, a nie Maciej. Super ważna rzecz, cześć, jestem Lech, to znaczy, że musisz mówić Lech. Jak ktoś ci powie, cześć, jestem Piotr, mówisz do niego Piotr. Jak ktoś ci powie, cześć, jestem Piotrek, znaczy, że powinieneś mówić do niego Piotrek. My jak spotkaliśmy się, nagrywaliśmy odcinek Eksperta w Bentleyu z Y-kiem, który jest iluzjonistą, ma 1 000 000 subskrybentów, fantastyczny człowiek. I jak się witaliśmy, ja mówię, cześć, jestem Maciek, a on mówi, cześć, jestem Y. I wiesz, co to dla mnie oznaczało? Że nieważne, jak on ma na imię. Ja wiem, jak on ma na imię, jest moim imiennikiem zresztą. Ale dla mnie to był od razu znak, że ja nie mogę mówić do niego per Maciek. Ja do niego mam mówić per Y. Dlatego nawet jak ja o nim teraz opowiadam, to w mojej głowie on jest Y-kiem, a nie Maćkiem. Bo widzę, że to jest dla niego ważne. Nawet on później o tym powiedział, że czasem w negocjacjach ktoś tam mu wyszukał, jak on się nazywa i mu jedzie po imieniu, po nazwisku, a on przecież mówi na lewo i prawo, że jest Y-kiem. I to dla niego jest znak, że go ta osoba nie szanuje. I coś w tym jest. Trzeba umieć to zauważać. Co mówią do ciebie ludzie, jak chcą, żeby być przedstawiani. Kolejna rzecz, czy nazywani. Kolejna rzecz, jak już używasz tego imienia i już wiesz jakiego, czyli czy zdrobnienia, czy niezdrobnienia, to moim zdaniem nie powinieneś się ograniczać do formy wołacza. Może pamiętasz ze szkoły, że jest wołacz o. Dla mnie to jest zawsze dziwne. Już może nie, bo już się trochę przyzwyczaiłem, ale przez wiele lat było to dla mnie mega dziwne, że ktoś mówi Macieju. Nie dość, że nie słyszał, że ja się przedstawiłem Maciek, ale już nieważne. Bo może się nie przedstawiłem, może ktoś pisze w komentarzach na YouTubie, a na YouTubie przedstawiam się jako Maciej, więc spoko. Ale piszę Macieju. I dla mnie to przez całe lata była totalnie nienaturalna forma, ponieważ nikt tak do mnie nie mówił. W domu rodzinnym nikt do mnie nie mówił Macieju. Jak już, to już Maciej ktoś mógł powiedzieć, a częściej było Maciek. Natomiast zauważ, że ta forma standardowa, samo imię, jest dużo bardziej popularna. I teraz całe korpo zatyka uszy, albo głowa ich boli. Jak to? Ten gość mówi, że mam nie używać wołacza, a ja mówię... Spokojnie, drodzy korpo przyjaciele, ja wiem, że wy jesteście szkoleni, że dzwonicie do kogoś, dzień dobry panie Macieju, dzień dobry panie Piotrze, dzień dobry panie Ryszardzie i tak dalej. I oczywiście ja nie mówię, że z tego trzeba zrezygnować, bo ktoś to tam zbadał, to jakoś tam działa. Ja tylko mówię, że zwłaszcza że jak mówimy panie, no to wiadomo, że dzień dobry panie Ryszard, no to brzmi dziwnie. Natomiast jak już chcemy budować głęboką relację, a tylko takie nas interesują w życiu na dłuższą metę, to w którymś momencie trzeba zacząć używać zamiast wołacza mianownika. Teraz lekcja polonistyki. Czyli po prostu mówić Maciek, słuchaj Maciek, jak to jest? Słuchaj Bartek, to jest tak. Słuchaj Karol, możemy się spotkać w środę? To jest prawdziwa, bliższa relacja. Zauważ, że samo użycie tego słowa w tej formie oznacza dla drugiej osoby, dla obu stron, że wasza relacja już jest bliska. Bo już nie musisz mówić panie Stefanie, tylko mówisz słuchaj Stefan, robimy to tak i tak. Czyli... Pamiętaj o tym, że wołacz to jest dobre na początek, Stefanie, chociaż ja w ogóle tego nie czuję, że jak już jesteś z kim na ty, to żeby wtedy jeszcze używać tej formy. Jak już jesteś z kim na ty, to ja uważam, że powinieneś już używać wyłącznie formy normalnej, Ryszard czy mianownik. Ryszard, Stefan, Andrzej, Karol, Maciek i tak dalej i już nie mówić Stefanie, Maćku, Józefie. Dla części ludzi to będzie bez różnicy, ale... Z doświadczenia wiem, że dla części ludzi ta forma zupełnie naturalna w mianowniku to jest ta, do której powinniśmy zmierzać i używać ją absolutnie najczęściej. Więc pamiętaj o tym, używamy imion w tej formie, którą ktoś się nam przedstawił i w dodatku, jak tylko się da, przejdźmy z tego wołacza, czyli ty Stefanie, na formę taką zwykłą Stefan. I już. Także pamiętaj o tym i zapamiętuj te imiona. Jak poznajesz 10 osób, to nie wiem, zrób sobie skojarzenia po prostu. Jak to się nazywa Paweł i wiesz, że zapomnisz, bo dużo osób poznałeś, to Paweł to jest po hiszpańsku Pablo. Dla mnie to jest Pablo Escobar, czyli wyobrażam sobie tego Pawła, jak sprzedaje narkotyki. No i to jest głupie może skojarzenie, ale przecież nikomu o nim nie powiem. każda Marta w mojej głowie jeździ na nartach. Jak ją sobie wyobrażam, tą konkretną osobę jeżdżącą na nartach, to już wiem, że to jest Marta. Więc możesz sobie wymyślać różne skojarzenia i to jest proste, trochę głupkowate, ale skuteczne. Więc jak działa, to po co marudzić? To trzeba stosować. Więc pamiętaj o tym, czyli imię jest ważne, ale stosuj je w takiej formie, jaką ktoś ci się przedstawił i dbaj o to, żeby je zapamiętać. Jak nie dosłyszałeś, to dopytaj. Także tak to w tym temacie wygląda. Co mamy dalej? Bardzo, bardzo, bardzo ważna zasada, którą gwałcą ludzie notorycznie w relacjach międzyludzkich. Robią to dzieci i to jest zupełnie normalne, bo one są dziećmi, natomiast to, że robią to dorośli, to już jest trochę karygodne. Zasada jest taka, jeżeli chcesz zebrać miód, to nie kopiesz w ul. Proste. I teraz to, co mam na myśli. Jeżeli chcesz, na przykład, żebym, teraz taki przykład z życia, żebym ja coś zrobił, chcesz mnie przekonać do czegoś, na przykład chcesz, żebyśmy się spotkali na kawie, to nie możesz mi pisać komentarza, Maćku, fajny format, no ale można by lepiej ustawić kamerę, masz słabą ostrość, spotkajmy się na kawie, to ci wyjaśnię, jak to robić dobrze. Bo widzisz, z jednej strony ja rozumiem intencje, chcesz pomóc, ale z drugiej, nieprofesjonalizm tego jest stwierdzenia jest tak żenujący, że z automatu to idzie do kasacji. Dlaczego? Ponieważ nie możesz komuś mówić, że nie ma racji, jeżeli nie chcesz, żeby on został twoim wrogiem. Po prostu, jak chcesz do kogoś strzelać, jesteście na wojnie. Rosjanie walczą z Niemcami, niech się atakują. Mentalnie również. Natomiast, jeżeli ty chcesz z kimś zrobić biznesy albo tworzyć relacje, to ty musisz unikać gadania komuś, że nie ma racji. Jeżeli chcesz komuś sprzedać koszulę, to nie możesz mu powiedzieć, że twoja aktualna koszula to jest badziewie. To jest bez sensu. To jest dla mnie równie rażące, jak ktoś przychodzi do domu i mówi, ja teraz zrobię te schody lepiej, bo ten wasz poprzedni fachowiec to wszystko zepsuł. I wiesz, co to dla mnie oznacza? Przecież to ja wybrałem poprzedniego fachowca. Więc każdy fachowiec, który jedzie po poprzednich, dla mnie z automatu jest skreślony, bo on jedzie po mnie. Przecież to ja tych poprzednich wybierałem. Czyli to jest atak na mnie. Jak ktoś mi mówi, masz do bani koszulę, to on nie atakuje mojej koszuli, tylko atakuje mnie, bo to ja tą koszulę wybrałem, albo ktoś, komu zleciłem wybranie tej koszuli. Więc to jest atak zawsze. Jak ktoś się przy tobie czuje atakowany, to z automatu cię już nie słucha. Co oznacza, że nie zbudujecie relacji. Więc ty co do zasady musisz unikać krytykowania innych ludzi. Czyli nawet jak widzisz, że coś ewidentnie źle robią, to zastanów się, jak to zrobić, jak to powiedzieć w dobry sposób. Czyli na przykład gość nagrywa, twoim zdaniem jesteś fotografem, kamerzystą i twoim zdaniem jest zły kadr teraz w tym nagraniu Biznes 2.0. I zastanawiasz się, jak mu to powiedzieć, żeby się nie załamał. To mówisz, Maćku, świetny program, bardzo mi się podoba, fajna, wartościowa wiedza, jestem kamerzystą i fotografem i myślę, że można by jeszcze lepiej ustawić tą kamerę, chyba nawet mam pomysł, jak to zrobić. Bajka. Nie dość, że chwalisz, do tego mówisz, że to jest wartościowe dla ciebie, czyli że fajnie ci się ogląda, do tego pokazujesz swój autorytet, bo jesteś kamerzystą, fotografem, zajmujesz się tym, do tego sugerujesz, że nie, że zrobisz to dobrze, bo teraz jest źle, tylko że zrobić dzięki tobie da się to zrobić jeszcze lepiej, czyli to już jest dobre, ale można to zrobić jeszcze lepiej. Daję ci właśnie formułę sukcesu komunikowania się z ludźmi. I tak oto, jak to stosujesz, bo łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo czasem dochodzą nerwy i tak dalej, czasem się aż prosi, żeby komuś dowalić. Natomiast zasada jest taka, że jak się tego nauczysz, to masz lepszy związek ze swoim mężem, żoną, masz lepsze relacje z przyjaciółmi i masz lepsze biznesy z innymi ludźmi. Bo nie jedziesz po nich, tylko zwracasz uwagę na to, co jest dobre i tym samym nie krytykujesz. Także nie kop w ul. Naczelna zasada, nigdy nie kop w ul. Nawet jak cię korci, nawet jak chciałbyś komuś zwrócić uwagę, że coś robi źle i wiesz na 100%, że to on robi źle i że ty masz rację, bo czasem są takie sytuacje, to nie możesz tego w taki sposób robić, że ty jesteś głupek, albo robisz źle, robisz beznadziejnie, trzeba to robić zupełnie inaczej, bo wtedy nie zbudujecie żadnej relacji. Kolejna rzecz, która pomoże ci nie psuć sobie relacji, to jest unikanie wyrażeń absolutnych. Czyli po prostu nie sugeruję ci nie tworzyć takich stwierdzeń, że wszyscy ludzie, którzy robią to tak, to są tacy i siacy. Albo to jest niewątpliwie bezsensowne zachowanie. Czyli ktoś ci mówi, że on coś robi, a ty mówisz, niewątpliwie to jest bez sensu. Czyli to są wyrażenia absolutne. Możesz mówić, bo nie chodzi o to, żebyś ty na siłę teraz się zgadzał z każdym człowiekiem na świecie. Że teraz ty masz inne wartości niż ktoś. Na przykład poznałbym dzisiaj człowieka, który uważa, że im więcej będzie miał kobiet w życiu, tym lepiej. No i ja mam zupełnie inne wartości. Ja podobnie zresztą, jak pokazują badania na milionerach, większość milionerów ma stałe związki, stałe relacje, małżeństwa, które trzymają się latami i to wcale nie z powodu tego, że ktoś się boi odejść, bo wtedy nie zostanie mu część fortuny, tylko z zupełnie innych powodów, że ta stabilność w związku i stabilność w biznesie, które doprowadziły kogoś do sukcesu, to jest w sumie ta sama cecha, więc pewnie dlatego i to wychodzi dobrze. No i poznaję dzisiaj kogoś przy kawie, z którym chciałbym robić interesy, no i widzę, że on ma zupełnie inne wartości w temacie relacji damsko-męskich. No ja z tym nie sympatyzuję, że tak powiem. No to co? Na pewno nie mogę mu mówić, to jest głupota i nie mogę mówić stwierdzeń absolutnych, ale też nie powinienem być sprzedawczykiem, że teraz ja każdemu będę tutaj łechtać ego, że wiesz, Stefanie, imponuje mi to, że co piątek masz inną kobietę. Wcale mi to nie imponuje, więc nie będę kłamać. Natomiast ja chcę też z gościem mieć relację, bo to jakiś aspekt jego życia, który w sumie mnie w ogóle nie dotyczy, no to też szkoda, żeby nam psuł biznesy, relacje, przyjaźnie, bo to jest bez sensu, no każdy człowiek jest inny i to też trzeba umieć zaakceptować. Więc, co robię? Unikam stwierdzeń absolutnych. Czyli, słuchaj Stefan, tak żyjesz, nie wiem, sprawdzę ja ci to szczęście, dobrze, ja mam inaczej, dla mnie by się to nie sprawdziło. I tyle, widzisz? Czyli ja pokazuję, że mam inne zdanie, więc jest okej. Ale nie atakuję. Nie atakuję, nie jadę po nim, tylko tłumaczę, że ja mam inne zdanie. Nie używam stwierdzeń absolutnych. Wszyscy ludzie, którzy tak robią, są nieszczęśliwi życiowo, bo widocznie nie umieją się ustatkować. Takie stwierdzenie spowoduje, że on mnie nie lubi, on mnie zaatakuje, nie zrobimy interesu, ja mam poczucie, że mam rację i nie mamy biznesu. Czyli wszyscy są straceni. Bez sens. Po co tak robić? Mówi się nawet, że w biznesie można mieć albo rację, albo pieniądze. W relacjach też tak trochę jest, że albo masz rację, albo relację. Jak zawsze chcesz mieć rację, no to zawsze ta druga osoba będzie się czuła atakowana i co ci z tego przyjdzie? Także pamiętaj o tym. Co jeszcze? Naucz się w ogóle kontroli emocjonalnej. Ja wiem, że to znowu jest taki ogólne hasło, z którego nic nie wynika, natomiast jest takie powiedzenie nawet w biznesie, że wielkość człowieka poznaje się po wielkości rzeczy, które go wkurzają. Czyli jeżeli wkurzają cię drobnostki, to widocznie jesteś drobną istotą. Więc trzeba ćwiczyć się w tym, żeby nie wytrącały cię z równowagi byle jakie rzeczy, żeby cię nie wkurzało, że klient ma wątpliwości co do twojej usługi. Że ty mu mówisz, moja usługa jest dobra, a on mówi, no dobra, ale czy na pewno? Czy na pewno to zadziała? Albo czy na pewno zwrócicie mi pieniądze, jak to nie zadziała? To nie możesz wtedy wyskoczyć, że co ty masz mnie za złodzieja, za oszusta, że ja napisałem, że zwracamy pieniądze, a że nie zwrócimy? Co ty myślisz? Kim ja jestem? Ja od tylu lat robię biznes, jestem poważnym przedsiębiorcą, zarobiłem kupę kasy i ty mi tu będziesz zarzucać, że ja jestem oszustem. No, możesz tak gadać z ludźmi, no ale nie wróżę takiej super kariery wtedy. Trzeba się nauczyć akceptować, że ludzie mają wątpliwości, że ludzie mają inne przekonania i tak dalej. Ucz się kontroli. Jak? Tego ci nie powiem w takim krótkim odcinku, zwłaszcza, że to nie jest w zakresie biznesu, tylko w zakresie psychologii, więc nie wiem, może zacznij medytować. To też często przedsiębiorcy robią. Medytują, zastanawiają się w ogóle nad swoim życiem, czasami po prostu spowalniają, zatrzymują się na moment, rozglądają się i to długofalowo bardzo pomaga i na to są badania. Że medytacja, obojętnie jaką ona przyjmuje formę, ona działa, więc być może to jest proste rozwiązanie dla Ciebie. Są aplikacje do medytacji, które Cię poprowadzą przez to, że nie musisz tam być jakimś tam od razu się na jogę zapisywać albo nie wiadomo co. Więc spróbuj tego rozwiązania i zobaczysz, że z czasem trudniej Cię wkurzyć i przez to wpływa też na relacje i to bardzo, bardzo mocno. Także naucz się też tej rzeczy, a poza tym szukaj podobieństw zamiast różnic. Jak poznajesz nowego człowieka, jest w psychologii coś takiego jak metaprogramy, można to nazwać. Jednym z nich jest to, że część ludzi zauważa od razu podobieństwa, a część od razu zauważa różnice. Ja niestety jestem w tej drugiej grupie ludzi. Czyli poznaję nowego człowieka i od razu widzę, w czym my jesteśmy inni. I w związku z tym, jak też jesteś taką osobą, to musisz włożyć dodatkowy wysiłek żeby przebrnąć przez to i zauważyć to, co jest was podobne. Przykładowo, spotykam się z kimś w Starbucksie na kawę i pytam, jaką ci zamówić? A on mówi kawę z mlekiem. I w tym jesteśmy różni, bo ja nie piję kawy z mlekiem. I to ideologicznie, bo jestem weganinem i nie robię takich rzeczy. Więc mamy różnicę. No i ja to od razu widzę. I wtedy ja muszę przebrnąć przez to. Bo możemy oczywiście się skupić na gadaniu o mleku na tym spotkaniu, ale prawdopodobnie nie po to było to spotkanie. Więc ja muszę przebrnąć i nagle widzę, jednak podobieństwo jest, lubimy kawę przecież. Fajnie, lubisz kawę, widzę, ja też dużo pijesz kawy, bo ja już się ograniczyłem, kiedyś piłem 3 dziennie, teraz jedną, bo jedna to jest tak bezpiecznie. To jest podobieństwo, on mówi, o, no też kiedyś miałem za dużo, ale też się staram ograniczyć na przykład, albo nie, właśnie piję 5 i chcę właśnie ograniczyć. Skupiamy się na podobieństwach, po co będziemy szukać różnic? Z bez sensu, a naprawdę zdarzyło mi się, że na spotkaniu biznesowym ludzie zaczynają gadać, mimo że mieli gadać o biznesie, to oni gadają o tym, w co oni wierzą. O religii, rozumiesz to? I ten się zaczyna tłumaczyć, że on wierzy w to, a tamten wierzy w tamto i już normalnie bomba wisi w powietrzu. Albo o polityce, bo ten jest lewakiem, ten jest prawakiem, ten w tamtym ufa, ten nikomu nie ufa i tak dalej, i tak dalej. To jak ja spotykam człowieka, który nie wiem, jakie ma poglądy, to ja wolę powiedzieć jakiś farmazon taki ogólny, z którym się każdy zgodzi. Co do polityki ja się nie mieszam, uważam, że każdy z nich to jest wałkarz. Z tym mi się każdy zgadza. Szukam podobieństw, a nie, że będę tam się z kimś sprzeczać na temat jakichś poglądów politycznych, a to nie jest temat spotkania. Więc pamiętaj o tym. Szukaj podobieństw, nawet jak masz w naturze, tak jak ja, zauważanie od razu różnic, to przymknij się i poszukaj podobieństw i dopiero zaczynaj gadać. Wtedy masz relacje z ludźmi zbudowane. Bo widzisz, tak nawet w małżeństwie można robić. Szukać samych różnic i się ciągle kłócić. I trzeba przemóc to i znajdować rzeczy podobne. Podobieństwa się przyciągają, to jest prawda. Niektórzy mówią, że przeciwieństwa, ale to jest bzdura. Przeciwieństwa na dłuższą metę zaczynają ze sobą walczyć. Podobieństwa się przyciągają, a jak jeszcze one mają trochę różne cechy, to już mamy bajkę. Także o tym pamiętaj. Kolejna rzecz, networking. Wiemy, że networking jest ważny, że trzeba jeździć na spotkania networkingowe, poznawać ludzi i tak dalej. Jednak mało kto wie, że networking to nie jest gadanie o sobie i elevator pitch. Czyli to tam, że idziesz na 20 sekund, gadasz, czym się zajmujesz, jesteś wspaniały. Bzdura. Prawdziwy networking to jest słuchanie innych ludzi. Czyli jak ty poznajesz nową osobę, to ty chcesz wiedzieć jak najwięcej o niej. Czym się zajmujesz? Czym jest twoja firma? Jakie macie sukcesy? Fajne, fascynuje mnie to, opowiedz mi więcej. To jest prawdziwy networking. Pozwalasz na to, żeby ta osoba w którymś momencie sama się dopiero zainteresowała tobą. Zamiast od razu pitolić na swój temat. To nikogo nie interesuje. Ludzi interesuje ich życie, ich prywatne życie, ich biznesy i tak dalej. Więc ty, jak będziesz ich słuchać, to wtedy będziesz lubialny. A relacja to jest najlepszy możliwy networking. Rozumiesz to? Że w najlepszym networkingu ty wcale nie musisz siebie reklamować. To jest genialne. Twoją najlepszą wizytówką jest to, że ty potrafisz wysłuchać z fascynacją drugiego człowieka. Także to jest prawdziwy networking i taki też rób. Ja wiem, że to jest, tego nie uczą w żadnej szkole networkingu, na szkoleniach z networkingu i tak dalej, ale taka jest prawda. Słuchaj ludzi. I teraz nawet jak jesteś na szkoleniach z networkingu i oni ci każą tam wymieniać wizytówki, spoko, ale ty daj tylko wizytówkę, a skup się przez te 15-20 sekund na tym, żeby pytać tę drugą osobę o to, co ona robi. I w ogóle nie gadać o sobie. Po prostu cisza, spokój. Chcę ciebie poznać. I tyle. A poza tym, najważniejszym networkingiem na szkoleniach z networkingu jest przerwa. Przerwa oraz wieczór. Czyli to, że tam ci mówią, że teraz idźcie się poznawajcie, fajnie. Natomiast na każdym szkoleniu, na jakim ja byłem w życiu, a wydałem na szkolenia w życiu ponad 100 tysięcy złotych i nie żałuję ani złotówki. No dobra, raz byłem na szkoleniu z prawa przyciągania i każda złotówka była stracona. Natomiast w większości przypadków, w każdym innym, nie żałuję ani złotówki i w dodatku prawie zawsze było tak, że poza szkoleniem w przerwie było najwięcej wiedzy, że poznawałem ludzi i że wieczorem, jak oni pytali, idziesz na piwko, to ja szedłem. Szedłem, jak nie pijesz, spoko, to idź na piwko, nie pij piwka. W Polsce piwo 0% jest teraz bardzo popularne, więc spoko. To jest bardzo ważna rzecz i ty zawsze musisz mieć na to czas. Nie ma czegoś takiego, że ty nie masz czasu, żeby się integrować z ludźmi ze szkolenia czy z eventu. Musisz to robić, bo tam jest największy networking. Wtedy to działa, tam są największe relacje i wtedy się okaże, że budujesz deale i kontrakty z tymi właśnie ludźmi. Także o tym pamiętaj. W związku z tym szukaj w ludziach najbardziej fascynujących rzeczy. Zwracaj uwagę na to. Naucz się w ogóle fascynować innością innych ludzi. Czyli mnie to fascynuje, że kogoś może fascynować na przykład kubizm. Kubizm to jest kierunek w malarstwie, że rysują kwadrat. No od tego jest kubizm, więc jest białe płótno, rysują czarny kwadrat i mówią, że to jest dzieło sztuki. I dla mnie to jest fascynujące. Kiedyś to było dla mnie żenujące, że ja pierdzielę, to ja po prostu namaluję byle co i powiem, że to namalował Van Gogh i będę to opierdzielać za 10 milionów dolarów. I prawdopodobnie to by się dało zrobić swoją drogą. Natomiast mnie to fascynuje, że ktoś widzi geniusz w kwadracie. Bo wiesz, co to oznacza? Że on w zakresie doceniania życia jest lepszy ode mnie. Bo ja mam inne standardy. W sensie u mnie muszą być jakieś warunki spełnione, na przykład, żebym był zadowolony. Czy na przykład muszę mieć coś fajnego albo przed sobą, albo musi mnie nic nie boleć. A są ludzie, którzy nawet jak są ranni, to doceniają życie. Ja nie wiem, czy ja tak umiem, więc oni są bardziej do przodu. Są ludzie, którzy patrzą na kwadrat, mówią, że to jest fantastyczne, a ja tego nie umiem. Więc to jest fascynujące. Więc musisz zauważyć, że to, że inni ludzie są zafascynowani czymś innym, to jest ich przewaga. I trzeba się zastanowić, że trzeba po prostu dopytywać ich. Ja chcę znać strategię. Jak on mi opowiada, że kubizm to jest to, to ja zaczynam z nim gadać o tym. Ale jak? Co daje ten kwadrat? Jak patrzysz na ten kwadrat, to co ty widzisz? Co ty czujesz? Skąd to się bierze, że nie wiem? No bo ja tak na przykład nie mam. Chciałbym się tego nauczyć. Fascynować się kwadratem. Jakie życie by było prostsze? Wielu ludzi się fascynuje trójkątami, ale kwadratem. W każdym razie, if you know what I mean. W każdym razie to jest to. Ktoś ci mówi, że pasjonuje go... Na przykład ja bym ci powiedział, że pasjonuje mnie nauka języków obcych i chcę ich znać 10. To jest dziwne dla większości ludzi. Większość ludzi nie wie nawet po co to komu, bo przecież angielski często wystarczy. I wtedy się może zafascynować. Co ten gość ma w głowie? Że on z rana się nauczy 100 niemieckich słówek. To jest dziwne, nietypowe, ale może i fascynujące. Dla mnie jest to fascynujące, więc mógłbym zarazić cię tą fascynacją. Więc pamiętaj, zawsze szukaj tych pasji ludzi i dopytuj o te rzeczy. Dopytuj, jaka jest strategia po to, żeby oni będą widzieli, że ty się ciekawisz nimi, co już plus 10 do charyzmy, a po drugie, kto wie, może podzielisz ich emocje tylko w innym zakresie. Bo prawdopodobnie ja się fascynuję językami i to jest ta sama emocja, którą ma ktoś, kto fascynuje się kubizmem. Tylko przedmiot jest inny, czy obiekt jest inny, natomiast strategia jest dokładnie ta sama. I znowu mamy podobieństwo, mimo że mamy różnice. To jest genialne, widzisz? Bo oboje się fascynujemy czymś. Także to jest to. Więc pamiętaj o tej prostej strategii. Kolejna rzecz. Nie zastanawiaj się, co możesz od ludzi wziąć. Zastanów się, co możesz im dać. Są ludzie, którzy zawsze szukają okazji do pomocy komuś. Na zasadzie rozmawiam z kimś i ktoś mówi, kurczę, zepsuł mi się alternator. I część ludzi mówi, o szkoda, czyli jest takie współczucie i no miło, fajnie. A część ludzi od razu ma w głowie, kurczę, kogo ja znam, kto się zajmuje alternatorami. I od razu jest, ty wiesz co, to zadzwonię do mojego kolegi Stefana, bo Stefan może znać odpowiedź. I już. I od razu dzwonią. Wow, super pomoc. Fantastyczne to jest. Ktoś mówi ci, no muszę sprzedać to moje auto, bo już czas na nowe. I wtedy część ludzi mówi, o fajnie, super, że się rozwijasz. Część tak zwanych Polaczków to mówi, nowe auto? To ja muszę kupić jeszcze lepsze. Ale to tacy ludzie nie oglądają chyba tego programu. No poza tam hejterami, to tacy się zdarzają. Pozdrowienia dla Andy, który z pasją hejtuje. W każdym razie jest trzecia grupa, którzy szukają rozwiązania. Czyli dobra, kupuję nowe auto, sprzedaję stare. Ty wiesz co? Może ja znam kogoś, kto kupiłby takiego vana, jakiego ty masz. Bo oni mają firmę budowlaną, wożą sprzęt. Czekaj, zadzwonię, spytam. No nigdy nic nie wiadomo, może akurat. Albo dam ci numer, sam se zadzwoń. Po prostu łączą ludzi na przykład i robią to zupełnie naturalnie. I takim dealerem, takim łącznikiem warto być z automatu. Czyli trzeba się tego nauczyć, co oznacza, że po prostu parę razy trzeba to celowo zrobić. Czyli siadasz po tym nagraniu z kartką i długopisem, wypisujesz 5 fajnych ludzi, których znasz i zastanawiasz się, w czym im dzisiaj mogę pomóc. Co im mogę załatwić, jakiś kontakt dać i tak dalej. I zrób to. Tylko nie, żeby to było pitu-pitu, obejrzałem Biznes 2.0, fajnie, gościu gada, ble, ble, ble. Tylko konkrety. Możesz nawet teraz to zatrzymać, wziąć kartkę i napisać te nazwiska, jakim możesz pomóc i od razu przejść do działania. Tak robią ludzie sukcesu. Oni nie siedzą na tyłku w nieskończoność, tylko zaczynają działać. Także o tym pamiętaj. Oprócz tego teraz czysto psychologiczna rzecz, którą trzeba robić tylko przez miesiąc. Zawsze jak spotykasz się z ludźmi, czyli pewnie codziennie, wyobrażaj sobie nad ich głową tabliczkę z napisem "Spraw, abym poczuł się ważny". Ja wiem, że to znowu jest taka coachingowa niby brednia, ale zobaczysz różnicę w twoim podejściu do tych ludzi. Nawet do ludzi najgorszego sortu, można by powiedzieć. Czyli nawet jak przejeżdżasz koło lasu i tam pani stoi i twoja pierwsza myśl jest taka, która się nie nadaje do publikacji, czyli że coś złego myślisz o tej kobiecie, to wyobraź sobie tę tabliczkę nad jej głową. "Spraw, abym poczuł się ważny". Ja wtedy od razu myślę, kurczę, ta osoba, nawet jak gra w pornosach, to jest osoba, która prawdopodobnie dla niej to jest jedyny sposób, jaki znalazła w swoim smutnym życiu, żeby ktoś na nią w ogóle zwracał uwagę. Więc pewnie brakowało miłości, pewnie brakowało po prostu uwagi. No. Ludzie są napędzani uwagą. Tak to działa. To jest nasz Duracell. Jak nikt na nas nie zwraca uwagi, to jesteśmy nieszczęśliwi. I tu nie chodzi, że wszyscy nas muszą podziwiać, ale jak nikt się nawet nie zauważa, to jest straszne. To po prostu jak ktoś się wita z pięcioma osobami, a o tobie zapomniał, nie podał ci ręki, wszystkim innym podał. To jest ból. On nie musi ci podać ręki, powiedzieć, jesteś fantastyczną osobą. O, nie, ale jak w ogóle zapomniał, to jest ból. Więc taką tabliczkę wyobrażaj sobie nad głowami wszystkich ludzi, z jakimi masz do czynienia. Zobaczysz, jak to z automatu zmienia twoje podejście do ludzi. Z osoby bardziej oceniającej stajesz się osobą bardziej współczującą i rozumiejącą, a to oznacza, że będziesz lepszy w relacjach, bo na tym to przecież polega, żeby umieć wejść w buty drugiej strony. A oceniając te buty, nie jesteś w stanie w nie wejść, no prosto. W związku z czym trzeba, czy warto stosować tę prostą coachingową nieco technikę, ale bardzo, bardzo skuteczną. Także pamiętaj, to jest mega dobre, działa. Tabliczka nad głową, spraw, abym poczuł się ważny. Oprócz tego, kalendarz urodzin. Bierz sobie Docsa z Google'a, otwórz sobie nowego Docsa i wypisz wszystkie miesiące. I wypisz wszystkie urodziny lub imieniny, w zależności skąd są ludzie, z którymi masz do czynienia. Na przykład ja jako człowiek wywodzący się ze Śląska świętuję urodziny, a w niektórych rejonach Polski świętuje się imieniny. Więc trzeba to wiedzieć, co świętuje ten twój, że tak powiem, rozmówca, przyjaciel czy ktoś tam. Czy przyszły przyjaciel, kontrahent i tak dalej. Wpisujesz w tym doksie wszystkie miesiące. I na przykład, że 15 stycznia Stefan ma urodziny, 16 stycznia Herman ma imieniny. Wypisujesz te wszystkie okazje, oprócz tego święta wszystkie i tak dalej. Dzień przedsiębiorcy, jeżeli robisz coś dla przedsiębiorców. Jeżeli sprzedajesz alkohol, to dzień alkoholika może. Nie wiem, dzień monopolisty. W każdym razie wypisujesz wszystkie daty tam, a następnie przerzucasz daty z tego doksa na najbliższy miesiąc do kalendarza swojego. W zależności, czy tam używasz papierowy, czy jakiś tam też kalendarz z Google'a, obojętnie przerzucasz tam te rzeczy. Jedyna zasada, że zawsze na 24 dnia miesiąca ja mam ustawione przypomnienie, że mam wstawić daty na przyszły miesiąc. Dlaczego akurat wtedy? Dlatego, że jak 24 sierpnia na przykład zerknę, że 1 września Stefan ma urodziny, to ja mam jeszcze tydzień, żeby się na to przygotować. Może kupić jakiś upominek, może mu coś wysłać. Jak ja się zorientuję 1 września, że on ma 1 września urodziny, to już jest po ptokach, jak to się mówi. Czyli już nic nie zrobię. Dlatego też mam takie dodatkowe przypomnienie. Czyli podsumowując, potrzebujesz mieć Docsa i tam wszystkie ważne daty. Później mieć kalendarz, w którym te daty będziesz przepisywać i zawsze na 24 dnia miesiąca sprawdzasz, czy wszystko z tego Docsa jest w tym kalendarzu. Jak czegoś nie ma, to sobie tam wstaw. I tyle. I tak to działa, i to jest potężna rzecz, o czym mało kto pamięta. Kolejna rzecz. Uśmiech. My wiemy, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Niektórzy to może przeceniają, bo tam są jakieś badania, że jak zrobisz pierwsze wrażenie w 5 sekund, to już potem tego nie możesz zmienić. To jest bzdura. Każdy z nas ma dowody w swoim życiu, że na przykład jesteś przyjacielem z kimś, kogo z początku nie lubiłeś, na przykład Kacpra, który prowadzi ten samochód, to ja z początku nienawidziłem, bardzo złe wrażenie, negatywne, piąteczka. Strasznie, przez dłuższy czas, przez rok to co najmniej przez rok uważałem, że to jest idiota. Znaczy, w sumie to do dziś uważam, ale dziś już się bardzo lubimy. Więc pierwsze wrażenie nie zawsze jest tym kluczowym. Mało tego, zobacz na najlepszych na przykład sprzedawców bezpośrednich. Zobacz na te ryje, jak ci ludzie wyglądają, zazwyczaj bardzo źle. No to jak to jest możliwe, że pierwsze wrażenie działa? Oni spotykają się z ludźmi, robią jakieś prezentacje, no i co? Pierwsze 5 sekund oni się nie zdążą odezwać, a już wyglądają i wyglądają źle. Więc to nie jest znowu tak do końca. Natomiast prawdą jest, że lepiej zrobić dobre wrażenie niż złe. No to jest jakby logiczne. I najłatwiejszym sposobem na dobre pierwsze wrażenie jest uśmiech. Więc wszystko w swoim życiu powinieneś zaczynać i kończyć uśmiechem. No dobra, może nie tam wpadać na pogrzeb. Cześć, jak tam? Szkoda, że umarł. Wiadomo, że nie, ale jednak jak się z kimś spotykasz i widzicie się, zaraz sobie podacie rękę, to ty się już musisz uśmiechać. Tak samo jak się żegnacie, musisz się uśmiechać. Jeżeli nagrywasz coś, bo masz kanał na YouTubie na przykład, albo robisz jakieś materiały, zaczynasz od uśmiechu, kończysz na uśmiechu. Zawsze, zawsze, zawsze. Jeżeli to nie jest dla ciebie naturalne, bo tak jak ja na przykład znowu, nie masz ekspresji takiej wrodzonej. Ja jestem introwertykiem i żyję w swojej głowie, więc ja się musiałem nauczyć gestykulacji, ekspresji, robienia min, uśmiechania się i tak dalej, bo jak jestem szczęśliwy, to wcale nie oznacza, że się uśmiecham. Natomiast nauczyłem się, że to jest ważne, żeby to komunikować i no wtedy po prostu potrzebujesz to ćwiczyć przez jakiś czas, aż ci wejdzie w krew. Mało tego, mamy nawet dowody, zresztą nie trzeba dowodów, bo to jest logiczne, że nawet jak gadasz z kimś przez telefon, to jak ty się uśmiechniesz przed rozmową, to słychać. Czy bierzesz telefon, dzwonisz i uśmiech. Że najpierw się uśmiechasz, czekasz, aż on odbierze. On odbiera, no cześć Stefan, słuchaj, co tam u ciebie? To słychać w głosie, bo jak się uśmiechasz, to masz inaczej ustawione mięśnie, szczękę i tak dalej, więc to słychać. Powitanie, pożegnanie, uśmiech, suszymy ząbki. Czyli musisz umieć być uśmiechnięty. Może nie do przesady, chociaż nie wiem, czy da się z tym przesadzić. Także o tym pamiętaj, uśmiech. Kolejna rzecz, kontakt wzrokowy. Ćwicz kontakt wzrokowy. Zasada jest taka, dla uproszczenia, 70% czasu powinieneś patrzeć komuś w oczy. Naszym problemem zazwyczaj jest to, że mamy mniej procent. Czyli owszem, część ludzi ma psychopatę tak zwanego, czyli że oni patrzą 100% czasu w oczy. Ale to jest bardzo mało ludzi, czyli on ci ciągle tak patrzy. Gada z tobą i ciągle patrzy. I wtedy trzeba mu wsadzić palec w oczy i on się oduczy. Natomiast w praktyce bardzo mało osób oglądających ten film ma taki problem. Dużo więcej ma inny problem, że patrzą w oczy za mało. Także pi razy drzwi, bo to nie chodzi o to, żebyś ze stoperem był na spotkaniu, 70% czasu patrzysz komuś w oczy. Zauważ nawet, że ja tę zasadę staram się przestrzegać tutaj, jak twoimi oczami jest ten obiektyw. I ja się staram pi razy drzwi trochę więcej niż połowę czasu patrzeć w obiektyw, a te 30% się tam czasem rozglądać. To jest oczywiście u mnie już naturalne, natomiast to też było przeze mnie szkolone, ćwiczone. Więc to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, 70% czasu, czyli jak się boisz patrzeć ludziom w oczy, to trzeba to wyćwiczyć. Bardzo ważna zasada, która ci pomoże, jak się spotykasz z ludźmi, zadbaj o logistykę tych spotkań. Bo jak się spotkasz z ludźmi i siedzicie w Starbucksie i teraz ty masz go naprzeciwko, ale za nim jest pasaż galerii handlowej i tam idzie 100 osób na sekundę, to nie ma bata, żebyś ty się co chwilę nie rozglądał, żeby to po prostu, żebyś się nie rozproszył. Więc on poczuje, że ty mu nie ufasz, albo że ty jesteś osobą niegodną zaufania. Więc jak ja się spotykam z ludźmi na żywo, zawsze staram się wybrać jakieś zacisze w tej kawiarni, żeby ani on, ani ja, żebyśmy nie mieli takich rozpraszaczy, żebyśmy mieli warunki do tego, żeby patrzeć sobie w oczy. Czyli ćwicz to po prostu, to patrzenie, zwracaj na to świadomą uwagę. Tych rzeczy, na które trzeba taką uwagę zwracać, jest sporo. Ja sobie z tego zdaję sprawę, nie da się wszystkich ćwiczyć naraz, ale z tym odcinkiem dzisiejszym to jesteś w stanie naprawdę dużo zrobić i ćwiczyć po jednej. Jak jedną dopracujesz przez 2-3 tygodnie na przykład, że wejdzie ci w krew, odpalasz kolejną. Więc do tego odcinka na pewno wracaj i warto w ogóle sobie też robić notatki. Co jeszcze mam dla ciebie? Teraz znów coachingowy farmazon. Bądź pozytywnym człowiekiem. Ale nie chodzi o to, żebyś po prostu tam jesteś zwycięzcą, tylko o coś zupełnie innego. Zasada tym razem w biologii jest taka, że ludźmi rządzą dwa popędy. Dążenie do przyjemności i uciekanie od nieprzyjemności. I teraz dowcip polega na tym, że trzeba zrobić tak, żebyś ty jako człowiek, jako cały ty, żebyś był lub była przyjemnością. Czyli żebym ja, jak pomyślę o tobie, to żebym miał dobre skojarzenia, dobre emocje. Wtedy chcę do ciebie dążyć. A jak znam takich ludzi, którzy ciągle marudzą, zrzędzą, zawsze narzekają, nic im nie pasuje, albo zwracali mi wieczną uwagę na coś, to mi się kojarzą z nieprzyjemnością, więc od nich uciekam. Prosta rzecz zatem. Czyli chodzi o to, że to, ja wiem, że to jest zmiana czasem całego swojego światopoglądu. Natomiast zastanów się, czy przebywanie z tobą to jest frajda. Czy ty chciałbyś z kimś takim jak ty spędzać czas? Jak nie, to zastanów się, co zmienić. I tutaj znowu, ja ci nie dam rozwiązań. Parę ci dałem tak naprawdę, zwracanie uwagi na pozytywne rzeczy i tak dalej. Natomiast część rzeczy znajdziesz dopiero jak poszukasz bardziej w psychologii, na innych kanałach, w książkach. Jest tej wiedzy trochę, więc tak jak mówię, no nie będziemy tu w psychologię wchodzić. Natomiast zwróć na to baczną uwagę i zadawaj sobie pytanie. Czy sam chciałbym spędzać czas z kimś takim jak ja? Czy jestem przyjemnością dla ludzi? I teraz ty nawet nie powinieneś być neutralny dla ludzi, że ni to ziębisz, ni to grzejesz. Czyli no nie, ale też żebyś jakoś ich żebyś wzmacniał ich entuzjazm, to też nie można powiedzieć. Właśnie nie. Trzeba wypracować taką rzecz, żebyś ty właśnie wzmacniał entuzjazm ludzi, z którymi masz do czynienia. Ja na przykład ćwiczyłem i ćwiczę cały czas to mocno i to mam nadzieję czuć w tych nagraniach, bo ja się staram nie tylko dać ci wiedzę, ale też żebyś ty po tym filmie czuł się lepiej, żebyś ty czuł chęć działania, rozwijania się, wprowadzania zmian. Czyli to już jest taka rzecz, to nie wiąże się stricte tylko z merytoryką. Merytoryka to jest niezbędna rzecz, ale oprócz tego te emocje, że ja się staram być przyjemnością. Nie zawsze pewnie mi to wychodzi. Jakiś anti-hater by powiedział, że nie, nie, ty jesteś ogólnie nieprzyjemny. Natomiast jednak mam wrażenie, że dla większości osób to działa i ty też potrzebujesz to ćwiczyć. Także jak najbardziej ćwicz. No i ostatnia zasada na dziś. Takie pytanie, co taka złota zasada, czyli to złotą zasadę wymyślono już tysiące lat temu. Złota zasada mówi, że powinieneś traktować innych tak, jak sam powinieneś być traktowany. I dlatego ja nie rzucam cegłami w homoseksualistów, bo ja nie chciałbym, żeby oni rzucali cegłami we mnie. To w ogóle tak proste i tak mało ludzi to dzisiaj stosuje. Pewnie dlatego też, że tworzenie różnych podgrup, dzielenie ludzi jest świetnym narzędziem politycznym, które pozwala, że ludzie jak się będą jedni z drugimi walczyć, tam prawicowcy z lewicowcami i tak dalej, to władza nagle jest cała na biało w tym wszystkim, bo nikt już nie walczy z nimi, a to z nimi trzeba walczyć. W każdym razie nieważne, to jest program na ten temat, ale złota zasada, czyli czy chciałbym być tak traktowany, jak ja traktuję tego człowieka? To jest takie proste pytanie i takie super trudne jednocześnie. Zastanawiaj się nad tym regularnie, czy traktuję tych ludzi, nawet jak, albo zwłaszcza jak mają inne poglądy, inne przekonania, czy ja chciałbym, żeby ci ludzie, albo żeby inni ludzie, którzy mają z kolei inne przekonania niż ja, żeby oni mnie traktowali jak ja tych ludzi. I to jest ta złota zasada, w zasadzie w każdej religii masz tą zasadę, czy, dobra, może przesadzam, nie znam każdej religii, ale ogólnie i w każdej religii, i w każdej filozofii życiowej, i w każdej nauce o budowie relacji, to jest klucz. Ta zasada, że takie pytanie, co zrobiłaby teraz miłość? Może nie miłość, bo to przesada, no, że nie będziesz kochać swojego klienta. Co zrobiłaby teraz miłość? No nie wiem, pojechałaby do niego na chatę. Ho, słabe. W każdym razie, ale co zrobiłby teraz szacunek? Gdyby istniał jakiś chodzący szacunek, to co on by teraz zrobił? Na moim miejscu, jak teraz rozmawiam z kimś, mamy konflikt może musimy coś ugrać, co zrobiłby siedzący obok szacunek? I może by zrobił coś innego niż ty. Jeśli tak, to może trzeba zrobić coś innego. Pamiętaj o tym. Nie chodzi znowu o to, żeby komuś tam, żeby ktoś ci wchodził na głowę, bo ty będziesz dla każdego tak do usrania milutki. Tylko o to, że szacunek to oznacza, że ty kogoś nie tępisz, zwracasz uwagę na dobre rzeczy i po prostu cieszysz się życiem. Dzięki ci bardzo, mam nadzieję, że ci się to podobało. Zapraszam cię na stronę wydawnictwa Ekspertia poniżej. Zalajkuj też ten odcinek, wpadaj na mojego fanpage'a i widzimy się już wkrótce. Cześć i wszystkiego dobrego. Bądź mistrzem relacji. Cześć.